Jesteśmy nad stawem w ogrodzie botanicznym.
Ale one tutaj coś się chowają chyba.
No, chowają,
się, tak,
no bo wyciągnęliśmy je z wody, tak, gdzie dno jest ciemne, tak? I naraz się znalazły na jasnej kuwecie i do końca im to nie pasuje, dlatego że to jest w jakimś sensie zagrożenie, bo one w takiej sytuacji są widoczne dla drapieżników, tak? Dlatego wolą się raczej schować. O, próbuję złapać tylko tak, żeby mnie się nie odwdzięczył za to złapanie. To jest taki pluskwiak wodny, tak, który się nazywa żyrytwa. Jak się tutaj przyjrzeć, to on ma takie nogi pływne, tak, takie zakończone włoskami. Natomiast pierwszą parę nóg ma bardzo, o widzicie, jak wyciąga z takimi, to są takie nogi scyzorykowate, specjalnie do łapania ofiary, tak? Jak on coś złapie, to dzięki tym nogom i takim tym scyzorykom sobie to przytrzymuje, a aparat gębowy ma tutaj na środku w postaci takiej kujki, wbija i wysysa z tych zwierząt limfę, tak? Bo polując na takie zwierzęta jak one, to tam nie zawsze jest krew, tylko, tylko jest limfa. I to jest jeden z takich pospolitszych gatunków, natomiast tu już trzeba uważać, bo on potrafi ugryźć. Zobaczmy, jak pływa.
Ale szybki jest.
Tak, i tu, tutaj jest ich bardzo dużo. Akurat są, teraz są w takiej fazie, że głównie w wodzie występują dorosłe, tak? Natomiast jeszcze troszkę minie czasu i z jaj wylęgną się formy młodociane i wtedy bardzo dużo takich małych larw będzie. No, część z nich poluje na zwierzęta, które nie tyle żyją w wodzie, co spadają na powierzchnię wody, tak? I czasem to są dość duże ofiary i wtedy muszą mieć silny jad i silną ślinę, żeby unieruchomić, tak? I ona jest na tyle silna, że jeśli źle się go złapie, tak, on specjalnie nikomu nic nie zrobi, no ale czasem chodząc po wodzie, tak, czy właśnie biorąc takie próby, jest taki pluskwiak, który się nazywa pluskolec. On potrafi ukuć na tyle mocno, że no nawet, no powiedzmy, dość dużego i dorosłego człowieka to po pierwsze boli, a poza tym ma się tak przez jakiś czas sparaliżowaną lekko, no że nie sparaliżowaną, ale taką drętwą rękę i to dopiero mija po kilku godzinach, więc na niektóre zwierzęta trzeba uważać. Jest coś takiego, tak? Takie, o, wijące się larwy na
tym. Tak, tutaj.
To są larwy ochotek i ochotki to najczęściej znane są z tego, że są pokarmem dla rybek akwariowych, tak? Kupuje się takie czerwone ochotki, tak? I one sobie żyją. Natomiast tutaj jest tych gatunków znacznie więcej, drobniejsze, są też takie czerwone i tak naprawdę w każdej wodzie właśnie te zwierzęta stanowią większość. Jest ich bardzo, bardzo dużo i są bardzo zróżnicowane. Te larwy, które się znajdują czerwone, charakterystyczne dla nich jest to, że one potrafią żyć w warunkach nieomal bez tlenu. Dlatego mają czerwone, bo podobnie jak my mają w krwi hemoglobinę i są w stanie wykorzystać najdrobniejszą ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie i przeżyć. Zresztą ma to znaczenie później w oczyszczaniu wody, bo to jest jedna z grup zwierząt, która potrafi, no, jakby wyżerać różne zanieczyszczenia, tak, organiczne i w ten sposób doprowadzać do tego, że woda się czyści. Tutaj te stawy w związku z tym zasilane wodą wodociągową, więc one nie są jakoś brudne, ale obok mamy rzeczkę Łódkę, która jest mocno zanieczyszczona, jest skanalizowana i tam tych zwierząt, takich drobnych, jak się weźmie próby i się dobrze policzy, okazuje się, że na metr kwadratowy może ich być nawet 150 tysięcy albo więcej, czyli bardzo dużo.
Jeszcze tu się coś wije, takie duże.
A, no właśnie, to jest kolejna pijawka, tak? I ta pijawka się nazywa Erpobdella octoculata, albo inaczej ośmioczka, dlatego że na przodzie głowy, tak, ma 8 takich plamek światłoczułych, tak, i jak oczy. I teraz zobaczcie, jak ona się porusza, tak? Ma przysawkę z przodu i przysawkę z tyłu. I w ten sposób, przyczepiając się jedną częścią, tak, i drugą się rusza. Jest pierścienicą, co widać, jak jej się przyjrzeć, tak? Całe ciało jest złożone z takich pierścieni, tak? I to, krótko mówiąc, jest to kuzynka dżownicy, tylko żyjąca w wodzie.
Czyli te pijawki lekarskie, te one są większe?
Pijawka lekarska jest taka, no, wyrośnięta, może mieć około 10-12 cm. Pijawki lekarskiej w Polsce tak dużo już nie ma, bo to kiedyś było bardzo, powiedzmy, pospolite zwierzę, teraz jest gorzej, ale wszędzie tam, gdzie jest jakiś las, i przychodzą zwierzęta do wodopoju regularnie, to tam na pewno będą pijawki, bo one raz w życiu muszą się, żeby się rozmnożyć, tak, i złożyć kokony jajowe, muszą napić się krwi zwierząt stałocieplnych, to znaczy z ptaków albo ssaków. Są bardzo skuteczne i bardzo wrażliwe. W takich miejscach tak naprawdę wystarczy włożyć rękę do wody, tak, i po chwili zaczynają pijawki już płynąć, jeśli są, a bywa ich czasem naprawdę bardzo dużo. No dobrze, zobaczymy to, co było tutaj. Jeszcze mamy troszkę w siatce innych rzeczy. Teraz też to, co jest istotne w tej całej pracy. Tak wyglądają tak naprawdę próby. To, co wyciągamy do badań z jakiegokolwiek zbiornika, czy to jest staw, czy rzeka, to nie są zwierzęta, tak? To jest materiał, który się zbiera albo z dna, albo z roślin. I pierwszy etap, który nas czeka, jest bardzo żmudny i nie zawsze ciekawy, to jest wybranie tych zwierząt, tak? W tych próbkach bywa ich naprawdę bardzo dużo. Później po wybraniu, tak, musimy je zidentyfikować, czyli zobaczyć, kto jest jakim gatunkiem, co też nie jest zawsze takie proste, dlatego że o dość dużej liczbie gatunków dalej, ale tak samo wodnych, jak i lądowych, bezkręgowców, wcale nie wiadomo tak dużo. Czasem ta wiedza sprowadza się do tego, że wiemy, jak wygląda, natomiast w jaki sposób żyje, jak się rozmnaża, tak, to tak już nie do końca o każdym. One też z jaj wychodzą jako formy malutkie, tak, i te bardzo często są w ogóle nie do zidentyfikowania, tak, nie ma tam jakichś wyraźnych cech i wtedy coś takiego robimy. No zobaczmy jeszcze tutaj, w razie czego sięgniemy, jeszcze coś innego.
Dużo jest jakichś maleństw, które takich drobiazgów, tu coś biega, tak, ale...
Różnie wygląda to w zależności od pory roku. Teraz mamy taką fazę, że po zimie te zwierzęta przezimowały, warunki stały się dobre i duża część z nich zdążyła już złożyć jaja i z tych jaj wylęgły się młode larwy, tylko one są jeszcze właśnie bardzo małe. Dopiero gdzieś w sierpniu, we wrześniu czy w październiku przed zimą duża część tych form już będzie taka większa i w ten sposób można to zrobić. Generalnie w takim stawie, w takiej wodzie stojącej, tak, płytkiej, bo tu cechą charakterystyczną jest to, że ta woda jest płytka, prześwietlona przez słońce do samego dnia, czyli wszędzie może żyć wszystko, tak. Bardzo dużo zwierząt, które tutaj jest i różnorodnych, to przede wszystkim różnego rodzaju ślimaki, może jeszcze podejdziemy w inne miejsce, to je znajdziemy. Owady wodne, zwłaszcza takie jak te jętki, chrząszcze, pluskwiaki i ważki, przy czym ważek w tej chwili już tutaj larw nie widać, tak? Dlatego, że wszystkie te, które gatunki, które się wiosną, już zdążyły wylecieć. Jest, w tym roku akurat jest dość wyjątkowa sytuacja, bo duża część gatunków wyleciała, to nie tylko tutaj, ale w całej Polsce, nieomal o miesiąc wcześniej, tak? Dlatego niż zwykle, bo się okazało, że jest bardzo ciepło, tak? I mamy różne doniesienia, najczęściej w postaci fotografii, które nieco, no może nie tyle dziwią, tak, co zmieniają także to, co do tej pory wiedzieliśmy, tak? Gatunki, które miały się teoretycznie pojawiać dopiero w czerwcu, latają sobie od początku maja i jest im całkiem dobrze, bo warunki są bardzo korzystne. To jest jakiś drobny, co tutaj mamy? A nie, tutaj już jest, to jest to, co tutaj chodzi, gdzieś się zgubiło, to już była młoda ta żyrytwa, czyli jak tamtą oglądaliśmy taką dużą, tak, to już jest właśnie larwa, taka, która się zdążyła z osłon jajowych wydostać i już po prostu zaczyna się rozwijać, tak?
Czy tutaj właśnie w takim stawie cały czas odkrywa się dużo nowych gatunków?
Znaczy nowych w takim sensie, że ewentualnie nowych dla tego miejsca, tak? Tak. Bo nowych w sensie takich w ogóle nieznanych nauce, tak? No to powiedzmy w takich środowiskach w środku Europy to nie tak często, tak? Dlatego, że tutaj tradycje badania zwierząt no, sięgają nieomalże 300 lat. W związku z tym większość no, jednak jest poznanych i zdarza się to stosunkowo rzadko. Nowe gatunki raczej opisuje się z rejonów no, głównie tropikalnych, tak? Bo tam jest znacznie większe zróżnicowanie, tak? I było mniej badań. Natomiast W tej chwili okazuje się, że wykorzystuje się różne metody genetyczne i okazuje się, że część z tych gatunków, która była opisywana jako jeden występujący w całej Europie, to są odrębne gatunki, tylko że one nie różnią się od siebie wyglądem. Tak? Można tylko je sprawdzić pod względem genetycznym i w tej chwili takie badania są wykonywane. One zresztą pokazują różne rzeczy, pokazują skąd te zwierzęta na przykład przywędrowały do Polski, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że nam się wydaje, że to co jest, to jest rzeczą stałą, tak? A na tych terenach gdzieś jeszcze 18 tysięcy lat temu był lądolud, tak? Więc nie było takiego siedliska jak jest w tej chwili. Te zwierzęta w miarę jak lądolud się cofał i się robiło coraz cieplej, skądś musiały do nas trafić i tak naprawdę większość z nich jest przybyszami, tak? Natomiast okazuje się, że są to zwierzęta z bardzo różnych części świata, że to nie jest tak, że one przybyły z jednego miejsca. Część przybyła powiedzmy z terenu, gdzie w tej chwili mamy Hiszpanię, tak? Część ma charakter taki bałkański, czyli gdzieś z okolic, no nie wiem, Grecji, Rumunii, Bułgarii, ale też są bardzo, też są inne gatunki, które gdzieś pochodzą z Azji. Tu jest cała mieszanka. Do tego wszystkiego dołączyło się w tej chwili to, co robił człowiek, tak? To znaczy przybywają gatunki inwazyjne, zupełnie obce, które nie miałyby szansy tutaj dotrzeć ze względu na odległości, ale przez no choćby jeśli chodzi o wodne zwierzęta, przez transport statkami, tak, mamy dużo w rzekach, tak, i w jeziorach gatunków takich z Ameryki Północnej czy z różnych miejsc. Natomiast takie rzeczy może nie w wodzie, chociaż też zdarzają się właśnie w ogrodach botanicznych, dlatego że tutaj pojawia się sporo roślin dla pokazania różnorodności z innych regionów świata. Tak? I wtedy jest szansa na to, że różne gatunki, które są z nimi związane, też po prostu docierają. Często nie do końca wiadomo, czy to jest problem, ale w przypadku niektórych gatunków okazuje się, że jest to kłopotliwe. Tak?
Na no, niektóre są bardzo inwazyjne.
Inwazyjne,
tak?
I po prostu zmieniają to, co naturalnie występowało. W takich stawach może nie, ale w Polsce w dużych rzekach, takich jak Wisła i Odra, w tej chwili ten zestaw tych gatunków bezkręgowców, on ma daleko odbiega od tego, co by można było uznać za naturalne, tak? Te gatunki, które przybywają, bardzo często są, nie mają, po pierwsze nie mają wrogów, tak? Jakby w związku z tym nie wykształcił się, żadne zwierzęta ich nie zjadają. Bardzo często są wszystkożerne, czyli potrafią jakby bardziej eksploatować środowisko niż te nasze gatunki i bardzo dobrze się rozmnażają. Bywa tak, pokazujemy na pokazach tutaj raki, dwa polskie, takie raka rzecznego i raka stawowego, których jest coraz mniej, i pokazujemy też raka amerykańskiego, który w Europie jest no gdzieś od początku XX wieku. I poza tym, że on przeniósł choroby takie, które na te nasze raki są nieodporne, to ma jedną cechę. Jest wszystkożerny w odróżnieniu od tych naszych i rozmnaża się cały czas w ciągu sezonu. Tak? Nasze rozmnażają się w zasadzie raz w roku, a ten, jeśli jest ciepło, może się rozmnażać cały czas. No, w związku z tym zyskał daleko idącą przewagę nad tymi rodzimymi gatunkami. I taki schemat na różne sposoby oczywiście bardzo często się powtarza, tak? że coś tu się dzieje. Czasem te gatunki po iluś latach jakoś się to reguluje, tak? Wracają te rodzime, ale w niektórych miejscach no niestety jest to dość duży kłopot.
To teraz mała przerwa na muzykę.